Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Co tam, panie, w literaturze?
Mam przed sobą najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego Topos. Jest to numer 2 z tego roku, w numeracji ciągłej 165. I czuję się troszeczkę tak, jak świętej pamięci redaktor Wacław Tkaczuk, który przez całe lata na antenie radiowej Dwójki w autorskiej audycji zatytułowanej Wiersze z gazet i czasopism prezentował utwory drukowane w prasie literackiej. Wackowi Tkaczukowi, bo przecież zwracaliśmy się do siebie po imieniu, zawdzięczam to, że wiele moich wierszy publikowanych w różnych tytułach od Akcentu po Twórczość zostało przez niego omówionych i zaprezentowanych na antenie radiowej. Zatem niech to będzie spłata zaciągniętego długu. Z Toposu wybieram do prezentacji wiersze Tadeusza Zawadowskiego ze Zduńskiej Woli. Poeta urodził się w 1956 roku w Łodzi, gdzie później ukończy studia ekonomiczne. W Zduńskiej Woli mieszka od 1981 roku, tam też założył klub literacki Topola, mający też swoją serię wydawniczą oraz klub pracy twórczej bez aureoli. Zawadowski jest poetą nagradzanym i drukowanym, laureatem ponad 200 międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów literackich oraz autorem ponad 600 publikacji w ogólnopolskiej i zagranicznej prasie literackiej. To też z wierszami Tadeusza Zawadowskiego spotykałem się wielokrotnie. Podobały mi się raz bardziej, raz mniej. Te, które dzisiaj Państwu przeczytam, zachwyciły mnie swoją prostotą, klarownością formy, jakąś taką przezroczystością, która sprawia, że sensy poszczególnych wierszy docierają do nas niejako wprost, nie musząc przedzierać się przez meandry słowotocznych strumieni. Ujmuje mnie niezwykła pokora podmiotu lirycznego w wierszu pod tytułem W moim ogrodzie, wypowiadającego słowa i byłem taki mały, że mnie aż nie było. Podoba mi się instrumentacja głoskowa wiersza Modlitwa dziecinna, gdzie pojawiające się w wygłosie kolejnych wersów wyrazy bose, łące, kosa, rosy, w niebogłosy tworzą przyjemną harmonię. Podziwem napełnia wiersz zatytułowany Po wszystkim, który cały, a całość to w tym przypadku 5 krótkich wersów, jest metaforą w przejmujący sposób oddającą stan po wszystkim, czyli po życiu. Posłuchajcie Państwo 3 krótkich liryków poety ze Zduńskiej Woli. Tadeusz Zawadowski, W moim ogrodzie. Wieczorem kos na jodle odmawiał modlitwę. Mrówka na liściu dziewanny uklękła i zmówiła pacierz. Z dala głos dzwonu, niczym odgłos burzy, wzywał jaskółki na wieczorne modły. Bóg chodził po ogrodzie i rozdawał hostie, a w niebie aniołowie wili wianki zmięte jak paciorki różańca pachnące nadzieją. I byłem taki mały, że mnie aż nie było. Modlitwa dziecinna. Dzieciństwo moje bose, wybiegane po łące, szczęśliwe niczym głos kosa, wilgotne od rosy, jakże za tobą tęsknię w niebogłosy. Po wszystkim. Półki z książkami zdjęte ze ściany, jakiś bezdomny chodzi w moim swetrze. Już po wszystkim.
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Gościem dzisiejszej audycji jest Ilmara Kuza, szwajcarska pisarka i poetka o węgiersko-słoweńskich korzeniach. Jej rodzina przemierzyła pół Europy, zanim osiadła w Curychu. Rakuza studiowała romanistykę i slawistykę. Jest także tłumaczką, tłumaczy z rosyjskiego i węgierskiego. jest członkinią Niemieckiej Akademii Języka i Poezji, wydała 4 tomy wierszy, a w Polsce ukazała się jej proza zatytułowana Mało Morza, Mało w 2014 roku oraz plakat, arkusz poetycki dwumiesięcznika literackiego Topos pod tytułem Pochwała czułości. Rakuza udziela się również jako krytyczka literatury, pisuje m.in. do prestiżowego dziennika Neue Zürcher Zeitung. W tym roku otrzymała prestiżową nagrodę Kleist Prize. Uroczystość wręczenia tej nagrody odbędzie się 24 listopada w Berlinie. Ilmo, jako dziecko bardzo dużo podróżowałaś, a właściwie przesiedlałaś się na dłuższy lub krótszy czas. To była wędrówka przez kraje, przez kultury, przez języki. Jakie były przyczyny tak ruchliwego życia małej Ilmy? Urodziłam się na Słowacji jako córka Węgierki i Słoweńca i bardzo szybko znalazłam się w Budapeszcie, ponieważ tam pracował mój ojciec. Potem przeprowadziliśmy się do Lubliany, gdzie mieszkali krewni mojego taty, a następnie do Triestu, który był wówczas miastem podzielonym między aliantów a Jugosławię. Tam mieszkaliśmy przez 2 lata i była to najpiękniejsza faza mojego dzieciństwa. Po czasie spędzonym w Trieście przenieśliśmy się do Zurychu. To wszystko rozegrało się w ciągu zaledwie 5 pierwszych lat mojego życia. Więc wciąż byłam mała, gdy przyjechałam do Zurychu. Mimo to moje wspomnienia z tego okresu są bardzo żywe, zwłaszcza te związane z Triestem, miastem położonym nad morzem. Choć jak wspomniałam, było ono podzielone i wszędzie widziało się oddziały angielskich i amerykańskich żołnierzy. Mój ojciec czuł wielką potrzebę przeprowadzki do demokratycznego kraju, stąd pomysł na Szwajcarię. Lecz wówczas, w 1951 roku, dostać się tam na stałe nie było łatwo. Byliśmy już spakowani na podróż do Anglii, to była nasza druga opcja, ale w ostatniej chwili wyjazd do Zurychu jednak okazał się możliwy. To wszystko wiąże się oczywiście z życiem wśród różnych języków. Na początku poznawałam mój matczyny język, węgierski, później język ojca, czyli słoweński. W Trieście trochę osłuchałam się z włoskim, a w Szwajcarii nauczyłam się niemieckiego z jego tutejszym dialektem. Języki są dla mnie naturalną przestrzenią zamieszkiwania. Poruszam się w nich i między nimi jak ryba w wodzie. Poza tymi językami z dzieciństwa nauczyłam się później kilku nowych. Uważam się za Europejkę i wielojęzyczność jest ważną częścią mojego życia. Uważasz, że poezja zawsze związana jest z konkretnym językiem, czy raczej jest czymś poza lub ponad językowym? I jedno, i drugie. Wiersze pisze się zawsze w konkretnym języku, który ma swoją własną tradycję liryczną, a także tylko sobie właściwe środki wyrazu. Lecz niezależnie od tego, istnieje jakiś wspólny rodzaj poetyckiej mowy, którą cechuje niedosłowność, skrótowość, zwięzłość, zagęszczenie sensów, która rządzi się zupełnie inną gramatyką niż tak zwana mowa codzienna, język dyskursywny. A co jest dla ciebie jako poetki najważniejsze?
Für mich ist sehr, sehr wichtig Sensibilität, Feinfühligkeit.
Najważniejsza jest dla mnie uważność, delikatność, wrażliwość, a w parze z nią także czułość. Czułość pojmowana jako przeciwieństwo agresji i czarno-białego sposobu myślenia. W szerszym sensie ważna jest dla mnie oczywiście miłość. Język jest czymś dużo więcej niż narzędziem porozumiewania się, jest także instrumentem, na którym można grać, w znaczeniu czysto muzycznym.
Und das finde ich auch was großartiges, eben wenn man Dichter ist, also Lyrik schreibt in erster Linie.
Jesteśmy w twoim domu, gdzie Znajdują się tysiące książek, widzę wśród nich także polskie tytuły. Potrafisz czytać po polsku?
Ja, ich kann polnisch lesen.
Owszem, chociaż czasami muszę się posiłkować słownikiem. Jak to się stało, że posiadasz tak wiele polskich tytułów i co najbardziej cenisz w polskiej literaturze?
Also ich habe Polnisch studiert im Rahmen meines Slawistikstudiums in Zürich. Ich habe übrigens auch entfernte polnische Verwandte mütterlicherseits, also die Linie geht bis nach Wilno.
Studiowałem język polski w ramach slawistyki w Zürichu. Mam też dalekich polskich krewnych ze strony mamy. Ta linia prowadzi do Wilna. Rozumiem mówioną polszczyznę i zawsze pociągała mnie polska poezja, zwłaszcza Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Leśmian. W mojej bibliotece jest bardzo dużo Leśmiana właśnie, a to dlatego, że swoją pracę dyplomową poświęciłam jemu oraz Wielimirowi Chlebnikowowi. Jeśli chodzi o poezję współczesną, mam sporo tomów Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Różewicza, także autorów młodszych, na przykład Tadeusza Dąbrowskiego i Krystyny Dąbrowskiej. Zapomniałam wspomnieć o wspaniałym Czesławie Miłoszu. Poezja polska jest nieskończenie bogata. Także osobiście znałam wielu polskich poetów. Czytałyśmy wspólnie z Wisławą Szymborską. Oczywiście każdy twórca, każdy poeta tworzy swoje własne językowe i wyobraźniowe uniwersum, ale mówiąc najogólniej, polska poezja w bardzo subtelny sposób potrafi łączyć wątki wspólnotowe, społeczne, nawet polityczne, z emocjami i głęboką duchowością, a to niełatwa sztuka.
Sowohl gesellschaftlich politische Themen als auch andere gefühlsmäßige Naturlyrik und so weiter irgendwie zusammenzuführen. Das ist nicht so ganz einfach.
Do rozmowy z Ilmą Rakuzą, szwajcarską poetką, krytyczką literacką, tłumaczką wrócimy już za tydzień, a teraz posłuchajmy jej wiersza zatytułowanego Mała pochwała czułości w przekładzie Ryszarda Wojnakowskiego. Mała pochwała czułości. Opuszką palca przejechać po policzku, pogłaskać płatek kwiatu, dotknąć kory drzewa, do stulonej dłoni nabrać wody i powoli przepuszczać ją przez palce. Umoczyć palec w żółtku i ostrożnie posmarować nim ciasto. Potrzeć nos o nos, a następnie wypowiedzieć stosowne zaklęcie. Pogłaskać dziecko po karku, po nasadzie delikatnych włosków, chodzić boso po jedwabnym dywanie, czochrać sierść starego psa, pocałować filiżankę z chińskiej porcelany, położyć się nago na posłaniu z mchu, wygładzić zmiętą bibułkę, na pianinie zagrać cicho akord C-dur, okopać róże, dużym palcem u nogi połaskotać przyjaciela pod kolanem, pomasować mu plecy, lizać watę cukrową, obmacać zarost na brodzie, wyssać krew ze skaleczenia na palcu, strzepnąć łupież z kołnierza płaszcza matki, popieścić meszek brzoskwini, odcisnąć w mące sierp paznokcia, zbierać z piasku muszelki, polerować je, głaskać perskie poduszki, narysować kwiat na zaparowanej szybie, ugniatać kulę z gorącego wosku, obcego starca przeprowadzić za rękę przez jezdnię, rozsypać karmę dla ptaków, płatkom śniegu pozwolić topić się na twarzy, chwytać zajączki na ścianach. Nastroszyć japoński pędzelek.
W metaforze.
Krystyna Dąbrowska. Wymiana okien. Szczupły brązowo-oki gość, który montuje u mnie okna, opowiada, jak wymieniał kiedyś okna u starej kobiety. Dawnego typu, skrzynkowe, już się nie domykały. Na nowe, super szczelne, z regulowanym uchyłem. Prezent od wnuków na zbliżające się mrozy. Patrzyła, jak we dwóch wynoszą z mieszkania pełnego pyłu skrzydła zniszczonych okien. Kiedy żył jej mąż, on je malował, dbał o nie, co roku naoliwiał. A teraz uwolnione, ogołocone z zasłon, tak lekkie w obcych rękach. Wyobrażam ją sobie, jak wyszła przed dom. Czekała, aż załadują wszystkie i odjadą. A kiedy już ruszyli, błysnęły w słońcu szyby, przez chwilę nieprzejrzyste. Wiersze Krystyny Dąbrowskiej są narracyjne. Opierają się na skupionych, niespiesznych obserwacjach codziennego życia zwykłych ludzi, które ujęte w kadr wiersza ujawnia swoją głębię, głębszą logikę, swoją ukrytą pod podszewką błahości cudowność i tajemnicę. Tak jest też w wierszu Wymiana okien, w którym remont staje się przyczynkiem do rozważań na temat przemijania pamięci i bliskości z tymi, którzy odeszli, ale jednak także dzięki otaczającym nas przedmiotom wciąż z nami są. Stare skrzynkowe okna symbolizują w tym wierszu całą przeszłość starej kobiety. Przez te okna codziennie oglądała świat. Te okna zamykała, gdy nadchodził mróz albo szalała burza, a otwierała, gdy robiło się duszno albo zaczynało kwitnąć szczęście. Oknami opiekował się mąż starej kobiety. Kiedy żył jej mąż, on je malował, dbał o nie, co roku naoliwiał, czytamy w wierszu. A zatem drewniane skrzynkowe okna to także symbol obecności tego, z kim dzieliło się życie. Dopóki mąż żył, jego obecność wydawała się naturalna, może nawet niezauważalna, jak szyba, przez którą oglądamy podwórze i dalszy horyzont. Dopiero gdy ktoś bliski odchodzi, zderzamy się z tą szybą, jak zdezorientowane ptaki. Dla starej kobiety wywózka starych okien okazuje się, paradoksalnie, okazją do kolejnego bliskiego spotkania z mężem, z którego nieobecnością zdążyła się już pogodzić, bez którego nauczyła się już żyć, który stał się dla niej przeźroczystą szybą, kimś bliskim, lecz niewidocznym. Ale kiedy kobieta, jak to sobie wyobraża poetka Krystyna Dąbrowska, wyszła przed dom i czekała, aż majstrowie załadują wszystkie okna i odjadą, wówczas błysnęły w słońcu szyby przez chwilę nieprzejrzyste. W tym błysku niespodziewanie uobecnił się jej mąż, jakby ją pocałował albo puścił do niej oko. Czasami należy uwolnić się od przedmiotów, które magazynują wspomnienia, aby doświadczyć żywej obecności tych, którzy odeszli. Takiej obecności, która nie hamuje, nie wstrzymuje dalszego życia. Pożegnania z przedmiotami bywają ponownymi spotkaniami z ludźmi. Ich powrotem ze świata wspomnień do rzeczywistości.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Mieczysław Czechowski, Nieznana. Po raz kolejny do prezentacji w albumie najpiękniejszych polskich liryków wybrałem wiersz Mieczysława Czechowskiego, poety zmarłego 23 stycznia 1996 roku. Czechowski na dobre i na złe związany był z Gdańskiem. Tutaj tworzył, żył, cierpiał. Tutaj w wydawnictwie morskim opublikował większość swoich wierszy. Czytany dzisiaj liryk z tomu Zapisywanie trenu z 1971 roku jest wierszem utrzymanym w tonacji ciemnej, tajemniczej. Tych sześć strofek pisanych sześciozgłoskowcem zdaje się mieć proweniencję potrosze plebejską, potrosze barokową. Poeta w całej serii obrazów na poły groteskowych, na poły śmiertelnie poważnych pisze o nieuchronności przemijania, o śmierci, o jej nieustannej bliskości i jakiejś takiej niezbywalności. Wszak jest ona, jak pisze, jak u ręki stolarzowej deska. Czyta Jarosław Tyrański.
Mieczysław Czechowski, Nieznana. Z sosny cię nie nazwać, z brzozy nie odczytać. Cała jesteś w jaskrach, nie widać cię z żyta. Przeszłaś me udręki i śmierć, bliskich przeszłaś. Jesteś jak u ręki stolarzowej deska. Wystarczysz na życie twarde i okrutne. Gdy je wysłużycie, to je kosa utnie. Stanęłaś w mym progu, wcale nie koścista, ni to larwa w mroku, ni zielona glista. Zapiałaś jak kogut z podrżniętą gerdyką, sobą i nie sobą odeszłaś donikąd, ale tkwisz mi nożem po weselu w żebrach. W zębach ziemia chrzęści, gorzką grudą srebra.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.